Kontynuujemy nasze rozważanie Księgi Joba. Zostało nam już niewiele, dlatego że 42 rozdział, do którego dzisiaj dojdziemy, to już jest koniec Księgi Joba, a więc jedno czy dwa spotkania i kolejne i w ten sposób wyczerpiemy temat Księgi Joba na naszych środowych nabożeństwach. Kontynuujemy rozważanie, którego tytuł jest Nawet nie wiesz, jak bardzo troszczę się o ciebie. Bo prawdą jest, że nie wiemy, jak bardzo Bóg się troszczy o nas. My wiemy, że On to robi, ale gdybyśmy mogli naprawdę zobaczyć każdą Jego ochronę, każde Jego błogosławieństwo, bylibyśmy, myślę, do głębi poruszeni tym, jak bardzo nas umiłował, jak bardzo jest wierny i co to oznacza, jak niezwykłym i dobrym Bogiem jest dla nas. Dzisiaj chcemy większy fragment omówić lub spojrzeć, bo będzie trudno omówić ten fragment tak bardzo, wiecie, skrupulatnie. Ostatnio, pamiętacie, mieliśmy takie bloki po trzy zwierzęta, tak? Ostatnie zwierzęta, te ilustracje, które omawialiśmy, to był struś, który wcale nie chowa głowy w piasek, prawda? To był koń bojowy, a więc obraz wierzącego, cichego człowieka, który pozwala się Bogu prowadzić w okolicznościach, które go spotykają, a więc ptak drapieżny, który wiedziony instynktem, gdy zbliża się zima, odlatuje na południe i który z daleka patrzy, wypatrując ofiary, a więc obraz człowieka wierzącego, który w obliczu przeciwności nie ucieka od Boga, ale ku niemu podąża, patrząc na sytuację z Bożej perspektywy, patrząc dalej poza okoliczności po prostu, które go otaczają. A dzisiaj mamy obraz dwóch zwierząt, dwóch istot i dlatego też chciałem omówić to w jednym rozważaniu, chociaż tekst jest obszerniejszy, ale myślę, że uchwycenie istoty tego tekstu pozwoli nam już w domu spojrzeć na to może bardziej szczegółowo. Do tej pory przeczytaliśmy opis stworzenia, które tak naprawdę w oryginalnym tekście jest określone mianem Behemot. To niekoniecznie musi być hipopotam, ale tłumacz, patrząc na to, o czym ten tekst mówi, opis tego stworzenia, no, decyduje się, że jest to hipopotam, tak? Ale generalnie jest to, powiedzmy, umowne określenie. A potem zaraz jest ciąg dalszy, w którym znajdujemy opis lewiatana. Tak faktycznie, lewiatana. Mówimy węża starodawnego, pod którym zawsze gdzieś w Biblii ukryty jest szatan, który występuje przeciwko człowiekowi, przeciwko Bogu. Ale tutaj opis, który następuje, spowodował, że tłumacz używa określenia krokodyl, tak. I chciałbym, żebyśmy o tym wiedzieli, gdy czytamy ten tekst, bo oczywiście ten opis oddaje głębszą prawdę i właśnie mówi o pewnych potężnych istotach, które również są Bożym stworzeniem, potężnych siłą, można by powiedzieć, niepokonanych dla człowieka, których jednak istnienie Bóg cierpliwie znosi. W sprawiedliwy sposób rządząc światem i całym stworzeniem. Czytajmy więc ten opis poświęcony krokodylowi, tak? A więc od 25 wersetu do końca rozdziału 41. Czy krokodyla zdołasz złapać na wędkę albo powrozem skrępować jego język? Czy przewleczesz kolce przez jego nozdrza albo hakiem przebijesz jego szczęki? Czy zwróci się do ciebie z żarliwymi prośbami, przemówi do ciebie słodkimi słowami? Czy zawrze z tobą przymierze, abyś go przyjął na zawsze jako sługę? Czy możesz z nim poigrać jak z ptaszkiem i uwiązać go jako zabawkę dla swych córek? Czy handluje nim cech rybacki i rozdzielają go między kupców? Czy możesz grotami podziurawić jego skórę albo jego głowę przebić harpunem rybackim? Jeżeli kiedy położysz na niego swoją rękę, pamiętaj o walce, już nigdy nie będziesz jej wszczynał. Nadzieja zbawienia, nadzieja złowienia go okaże się złudna. Już na jego widok byłbyś powalony na ziemię. Nie ma takiego śmiałka, który by go drażnił, który by chciał stanąć przed jego obliczem. Kto wystąpi przeciwko niemu, a wyjdzie cało. Pod całym niebem nie ma takiego. Nie mogę zamilczeć o jego członkach, ani o wielkiej jego sile i wspaniałym uzbrojeniu. Któż odważy się odkryć wierzch jego szaty? Kto ośmielił się sięgnąć między jego zęby? Któż zdoła otworzyć wrota jego pyska? Od jego zębów wionie strach. Jego grzbiet to rzędy tarcz, ściśle spojone, jakby pieczęcią skrzemienia. Jedna do drugiej tak przylega, że powietrze nie dostaje się między nie. Jedna z drugą jest spojona, są nierozdzielnie złączone. Jego parskanie rzuca błyski, jego oczy jak powieki zorzy. Z jego paszczy wychodzą płonące pochodnie, pryskają iskry ogniste. Z jego nozdrzy bucha dym, jakby z kotła rozpalonego i kipiącego. Jego dech rozpala węgle, a z jego paszczy bije płomień. W jego karku spoczywa moc, a przed nim krąży trwoga. Płaty jego brzucha szczelnie przylegają, jakby ulane na nim nieruchome. Jego serce jest twarde jak kamień, twarde jak dolny kamień młyński. Gdy się podnosi, drżą nawet najsilniejsi, a fale morskie cofają się. Gdy się go uderzy, ani miecz się nie ostoi, ani dzida, ani włócznia, ani strzała. Żelazo ma za słomę, a miedź za drzewo zbutwiałe. Nie straszy go strzała z łuku, a kamienie z procy są dla niego jak sieczka. Maczugę ma za słomę i kpi sobie z poświstu włóczni. Pod sobą ma ostre skorupy, posuwa się po nich po błocie. Głębinę wprawia we wrzenie jak kocioł, morze wzburza jak wrzącą maść. Za sobą pozostawia świetlistą smugę, także toń wygląda jak pokryta siwizną. Na ziemi nie ma mu równego, jest to stworzenie nieustraszone. Nawet na to, co wzniosłe, spogląda z góry. On, król wszystkich dumnych zwierząt. A więc po pierwsze mamy opis dwóch istot, które po prostu wzbudzają w ludziach strach, paniczny strach i właściwie na nic jakakolwiek broń ani odwaga śmiałka w stosunku do tych istot. I właśnie behemot dosłownie znaczy bydło lub większe zwierzę, co oznacza po prostu silne, mocne, duże zwierzę. Jest bardzo szerokim określeniem. Stąd wybór, że jest to hipopotam. Podobnie jest z drugim stworzeniem. Termin lewiatan oznacza raczej węża starodawnego. Ale tutaj po dalszym opisie dostrzeżono podobieństwo do krokodyla. moglibyśmy powiedzieć, który krokodyl ogniem zionie, prawda? No ale przyjmijmy, że jest to poezja. Złowienie obydwu jest bardzo trudne, żeby nie powiedzieć niewykonalne. I śmiały, który podniesie na nich rękę, musi się liczyć z tym, że już do domu nie wróci. A ochota na walkę odejdzie mu na zawsze. Prawda? Taki jest opis tutaj w tym fragmencie. I chciałbym jeszcze tylko dwa krótkie slajdy, opis, tak, hipopotama i krokodyla. Dla przypomnienia, żebyśmy zobaczyli wyraźnie tą siłę, którą tutaj w tym tekście autor podkreśla. Oto hipopotam, którego stworzyłem, jak i ciebie, żywi się trawą jak wół, lecz patrz, jaka siła w jego biodrach, jaka moc w mięśniach, tak? Swój ogon wypręża jak cedr, tu chodzi o twardość, nie tyle o wielkość. Ścięgna ut jego są mocno splecione. Wszystko, o czym jest mowa, to jest po prostu siła. Siła nie do ogarnięcia, taka nieokiełzana siła, która się wymyka człowiekowi. I jeszcze krokodyl, tak? Dokładnie to samo. Nie ma możliwości, żeby go pokonać. No, oglądaliśmy jeden program, w którym ludzie łowią krokodyle, prawda? I wiemy dobrze, że no, nie o krokodyla tutaj chodzi. Autor chce tutaj oddać pod postacią hipopotama i krokodyla pewną prawdę, że są na świecie siły ciemności, do których człowiek, jeżeli podejdzie z własnym wysiłkiem, nie jest w stanie im sprostać. I Job powinien sobie zdawać sprawę z tego, że Bóg jest tym, który ma kontrolę również nad nimi. Człowiek nie, ale Bóg tak. I chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli na początek rozdziału 40, bo od tego się wszystko zaczyna i tak naprawdę tu jest istota całego tego rozdziału, o co chodzi. Bo tam jest rozmowa Boga z Jobem. Po raz drugi Bóg się odzywa. Rozdział 38, Bóg się odzywa do Joba, tak? No i teraz się Bóg odzywa. I daje mu znowu zadanie. Tamto to było zadanie, przepasz swoje biodra, musisz wykonać pracę. I Bóg go prowadzi, pamiętacie? Na początek stworzenia, aż do początków, jak zakładał fundamenty. W głąb stworzenia, nawet do krainy umarłych. Pokazuje mu, jakie prawa rządzą, jakie żywioły rządzą tym światem. I mówi, bardzo proszę Jobie, jeżeli to wszystko ujarzmisz, jeżeli będziesz potrafił zrobić to, co uczyniłem, będziesz mógł panować. Ale dobrze wiesz, że to jest dla ciebie niewykonalne. A teraz daję mu drugie zadanie. Mówi, przepasz się jak rycerz do walki, ponieważ chcę, żebyś stoczył bój. Właśnie z tymi istotami, które ci przedstawiłem. Jeżeli uważasz, że jestem niesprawiedliwy, jeżeli uważasz, że wiesz lepiej, stocz z nimi bój. I jeżeli ich pokonasz, będziesz mógł rządzić w moje miejsce. Będziesz mógł powiedzieć, że wiesz i że potrafisz. Przeczytajmy ten fragment. Pan zwrócił się do Joba i rzekł, czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Zobaczcie, pomimo, że Bóg go przekonuje, nie wiemy nawet do tej chwili, że Job się dał przekonać. Tak jakby, wiecie, już opuścił oczy, ale jeszcze coś tam było w sercu, jakiś żal do Boga, ja wiem, swoje, prawda, i tak dalej. Niech oskarżyciel Boga odpowie. Bóg już mówi wprost, Jobie, ty mnie oskarżasz, ty mnie pomawiasz. Ty mi zarzucasz niesprawiedliwość. Wtedy Job odpowiedział Panu i rzekł, oto ja nędzny, cóż ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach. Raz mówiłem i już nie będę, drugi raz i już nie powtórzę. Wtedy Pan ponownie odpowiedział Jobowi spośród nawałnicy i rzekł, nurze, przepasz swoje biodra jak mąż, tutaj dokładnie jak rycerz, jak wojownik przepasz swoje biodra, tak? Będziesz walczył. Będę Cię pytał, a Ty mnie poucz. Czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość, pomówić mi o krzywdę, aby okazać, że masz słuszność? Czy jesteś mocny jak Bóg i możesz jak On zagrzmieć głosem? Przyozdób się w majestat i we wzniosłość, przywdziej chwałę i dostojeństwo, rozlej wybuchy swojego gniewu, spójrz na każdego pysznego, ponisz go, spójrz na każdego pysznego, upokórz go, a skróż bezbożnych na ich miejscu. Wszystkich razem zagrzeb w prochu, zamknij ich w obliczu, ich oblicze w okryciu. Wtedy i ja Ci wyznam, że Twoja prawica może Cię wybawić. I Job ma przed oczyma całe te potęgi niebieskie, które upadły, poszły za diabłem, zbuntowały się i teraz występują przeciwko Bogu i przeciwko człowiekowi. Job był niecierpliwy w swoim doświadczeniu. Zarzucał Bogu, że nie odpowiada, że ociąga się z tą odpowiedzią. Ale Bóg tak naprawdę mówi, że On jest tym, który ma kontrolę nad całym światem. On jest tym, który trzyma w ręku wszystkie moce ciemności, wszelką zwierzchność. I On jest tym, który w cierpliwości realizuje swój cel, cierpliwości, której Jobowi w pewnym momencie po prostu zabrakło i zaufaniu. Bo Job, mając te wszystkie Boże przymioty, prawdopodobnie zaraz ucieszyłby przeciwnika. Zobaczcie. Rozprawiłby się z nim. A Bóg akceptuje jego obecność, chociaż pewnego dnia położy jej kres. I Słowo Boże uczy nas, że diabeł, śmierć zostaną wrzucone do jeziora ognistego. Bóg jest wielki i wcale nie wybiera najprostszych rozwiązań. Bóg jest wielki, a jest tak cierpliwy wobec nas. Cała księga Joba, ona nawiązuje do takiej prawdy. Pamiętacie, mówiliśmy o niej. Jest to zasada odpłaty, że Bóg nagradza sprawiedliwych i pobożnych, a karze grzeszników. Ale kolejną myślą, która się pojawiła dzięki tej księdze, jest to, że Bóg zwleka z karą dla grzesznika. Bóg zwleka, chociaż mógłby się z nim rozprawić w jednej chwili. I to jest jego prawo. I on to tak ustanowił. A my jesteśmy wezwani do tego, by w chwilach doświadczeń i prób, które do nas przychodzą, okazać mu zaufanie. Bo jeżeli potrafilibyśmy dokonać dzieło, które on uczynił, stwarzając ten świat, ustanawiając wszystkie prawa, które w nim rządzą, mieć władzę nad wszystkimi żywiołami, które kształtują oblicze tej ziemi, w końcu pokonać diabła i jego zastępy, to moglibyśmy, można by tak powiedzieć, domagać się od Boga. Tu i teraz, Panie, masz uczynić pewne rzeczy, ale Bóg czyni rzeczy we właściwym czasie i wzywa nas po prostu do prostego zaufania. Do prostego zaufania. Trzy wersety na koniec. Ojciec mój, który mi je dał, jest mowa o owcach, jest większy nad wszystkich. Nikt nie wydrze ich z ręki ojca. Nawet kiedy przychodzimy olbrzymie przeciwności, Bóg obiecuje chronić swoje owce. Jezus obiecuje chronić swoje owce. Nawet jeżeli ci się wydaje, że Bóg nic nie robi w twojej sprawie, że Bóg może zapomniał o tobie. Tak nie jest. Jezus powiedział, ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Jeszcze jeden werset jest. Wy z Boga jesteście dzieci, pisze również Jan już w innym liście. I wy zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Chociaż doświadczeniem tych wierzących było to, że byli zabijani, że byli oddawani w niewolę, że tułali się w owczych skórach, gdzieś po jaskiniach, doznawali chłodu, głodu. Bóg jest ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością. I one nie mogą uczynić nic ponad to, na co On im pozwoli. A nasze życie ukryte jest w Bożym ręku. I jeżeli możemy widzieć jakiekolwiek zwycięstwo nad siłami ciemności, to tylko dzięki temu, że Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel, pokonał złego. I tym zwycięstwem daje się nam cieszyć. I możemy tego doświadczać tylko dzięki temu, że On jest mocny. I że wszelkie zwierzchności i demony ustępowały przed Nim, a my idziemy za Nim. Drodzy, nasze życie jest ukryte w Nim. A módlmy się o to, aby w chwilach doświadczeń zamknąć usta i nie mówić słów, których byśmy żałowali już szybko później. Bo człowiek w zranieniu może powiedzieć za dużo. Człowiek w takiej goryczy może powiedzieć za dużo. I tak jak był wzywany Job, rozważaj dzieła Boże i zobacz, jaki Bóg jest w swojej naturze. On jest wierny. On jest królem ponad wszystkim. On jest stworzycielem. I On jest sprawiedliwy i dobry. I Słowo Boże też w tym fragmencie dzisiejszym obiecuje nam pewną rzecz, że wszyscy wyniośli będą przez Niego wciśnięci w proch. Pamiętacie, co Bóg powiedział do węża? W prochu będziesz się czołgał. Już wtedy jego los został zdeterminowany. A więc w chwilach doświadczeń przypominajmy sobie Słowo Boże, trwajmy na Jego fundamencie. Ono jest prawdą. Amen.